Radio Łódź dziś gości w EC1, gdzie trwa gala otwarcia tegorocznej edycji festiwalu Transatlantyk. To już trzecia łódzka odsłona tej imprezy, a ósma w ogóle. Z nami jest pomysłodawca, dyrektor festiwalu, zdobywca Oscara, kompozytor Jana Pekacz-Marek. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry Państwu i dobry wieczór Państwu.
Panie Janie, czy czujecie się już bezpiecznie w Łodzi?
No, dzisiaj nikt się nie czuje bezpiecznie. Niech Państwo pomyśli o spotkaniu Trumpa z członkami NATO, co im powiedział. Niemcom powiedział, że właśnie...
A to ma też wpływ na festiwal Transatlantyk.
Nie, ale w ogóle są takie czasy, że wszyscy sobie mówią różne straszne rzeczy. No to na tym tle to się czujemy bezpiecznie, oczywiście, bo tutaj nie padły żadne sformułowania. Mówiąc serio, poprzedni rok był wspaniały. Mieliśmy znakomitą publiczność, ogromną publiczność, 60 parę tysięcy ludzi. Festiwal został przyjęty bardzo dobrze, właśnie w kontekście tego, że ludzie go przeżyli, że dał ludziom bardzo wiele. Także to było dla nas też organizatorów takim bardzo mocnym zastrzykiem motywacji, bo no i trudno robić coś z pasją, jeżeli nie jest to akceptowane. Także w zeszłym roku jest nam bardzo wesoło i rzuciliśmy się do roboty. Ale pamiętajmy, że żyjemy w świecie bardzo skomplikowanym, podzielonym, gdzie ludzie robią sobie przykrości i taki festiwal jak nasz, duży festiwal, który ma przed tym ogromne zadania, no on zawsze korzysta, jak jest zgoda i ludzie wspólnie się gromadzą się wokół przedsięwzięcia, a traci, kiedy jest jakaś kolizja, bo wtedy zawsze rzeczy gdzieś tam się nie materializują, więc... Ja jestem pełen najlepszych przeczuć, już się rzeczy dzieją i porozmawiajmy sobie po wszystkim, bo to będzie ciekawe.
No to ja już na taką rozmowę w takim razie zapraszam, ale by zaprosić także widzów, publiczność z Łodzi i nie tylko z Łodzi, musimy powiedzieć o haśle tegorocznej edycji festiwalu Independence Now, niepodległość dziś. W jaki sposób chcecie to hasło zilustrować na wielkim ekranie i podczas tych wszystkich festiwalowych wydarzeń?
Jest dużo filmów, zacznijmy choćby od retrospektywy Milosza Formana. Pokazujemy trzy jego filmy: Lot nad kukułczym gniazdem, Amadeus i Larry Flint.
Absolutna klasyka.
Tak, ale też o wolności, prawda? Bo winny jest wolne słowa, wolność artysty, czy pewna taka systemowa opresja, jaką szpital psychiatryczny ze sobą niesie. Fascynujące i wolność ma wiele aspektów i dla mnie też ważny jest aspekt ten polityczny dzisiejszy, że czy państwo dzisiaj może być suwerenne, czy państwo dzisiaj może być wolne w dobie globalnego kapitału, megakorporacji, takich potworów finansowych, których środki przewyższają środki wielu państw razem połączone. I ja lubię mówić o tym, że kiedy byłem studentem prawa, to pamiętam ten czas, kiedy państwo było ostateczną instancją i ono zamykało banki, a dzisiaj banki zamykają państwa. I to jest trudne do zaakceptowania, bo demokratyczne państwo, przez to właśnie, że jest wybrane, musi mieć prawo decydowania o tym, co jest dobre dla obywateli. Nie może być tak, że zewnętrzne trzy ratingowe agencje oświadczają coś i skutkiem tego państwo bankrutuje. Prawda? To są procesy, które niefortunnie się wydarzyły. Właściwie od Ronalda Reagana ten proces deregulacji neoliberalizmu, czyli takiej praktyki ekonomicznej, gdzie silni biorą wszystko, gdzie się prywatyzuje wszystko bez względu na okoliczności, a ci słabi zostają z niczym. Prawda? Ten okres teraz wydaje mi się kończy, bo ludzie się obudzili w takim przerażeniu, że ich oszukano. I skutkiem tego są takie decyzje jak wybór Donalda Trumpa, bo to jest taki środkowy palec pokazany establishmentowi amerykańskiemu, który...
I ta cała polityka, światowe klimaty, ekonomia, gospodarka, to wszystko na ekranie w ramach festiwalu.
Tak, no nie wszystko, ale wiele bardzo, prawda? Bo my nie chcemy być encyklopedią. Festiwal jest jednak przeżyciem, jest artystycznym spotkaniem, ale te filmy bardzo artystyczne, choćby te, które wspomniałem, one mają te siły, że dotykają sedna sprawy i pomagają w tej debacie, która też będzie, bo oprócz filmu, oprócz muzyki, my też debatujemy i robimy te debaty Transatlantyku i dzisiaj wspólnie z polityką jest salon polityki i kuratorem tej serii debat jest Rafał Woś, bardzo niezależny dziennikarz. Dlatego zaprosiłem go do tej pracy, bo rzadko kiedy w Polsce znajdujemy niezależną głowę. Z reguły to jest ktoś, kto należy do tej grupy albo do innej grupy i łatwo identyfikowalne są jego poglądy. Natomiast tutaj nie wiadomo, Woś napisze jedną rzecz tak, a drugą inaczej. To jest ciekawe.
No i zobaczymy, co będzie mówił także tutaj w Łodzi. Mówiliśmy o jednej z tej sekcji, o retrospektywie, tak? Tych retrospektyw i spotkań z poszczególnymi twórcami na wielkim ekranie będzie więcej, ale festiwal to jest także cała masa nowości, bo w tym roku 50 premier nam proponujecie z najważniejszych światowych festiwali. No, muszę przyznać, że ten wynik jest naprawdę imponujący w tym roku.
Cieszę się z tego bardzo, bo to nie jest łatwe. I my z dumą mówimy o sobie, bez fałszywej skromności, że jesteśmy jednym z największych, najważniejszych polskich festiwali. I to jest taki dowód, bo jak się nie jest, to się nie dostarcza tych premier, bo no, po prostu jest to trudne. Ale też powiem, że mnie było też miło, że mogłem sam przywieźć parę filmów. Byłem w tym roku w jury w Pekinie, w Międzynarodowym Festiwalu tam filmowym i zwycięzcą był film Scary Mother, czyli Groźna Matka, gruziński, znakomity, który też pokażemy u nas. I czy też taki film Dedek, którego też gruziński, to jest ciekawe. Oba filmy przez kobiety reżyserowane. Reżyserka filmu Dedek z kolei dostała nagrodę za najlepszą reżyserię. Obie panie będą z nami. Oba filmy zobaczymy. Niesamowicie emocjonalne. I też o wolności, bo Dedek to jest taka historia kobiety na wsi, gdzieś tam w górach, w rejonie Gruzji, gdzie właściwie rzeczy wyglądają tak, jak wyglądały 200 lat temu. I ta dziewczyna ma obowiązek wyjść za młodego mężczyznę wyznaczonego jej przez rodzinę. Ona nie chce, bo go nie kocha, ale pech chce, że kocha jego przyjaciela najbliższego, który uratował życie temu jej narzeczonemu. No i tam dochodzi do strasznych dramatów, ja nie powiem.
Właśnie nie opowiadajmy całej fabuły, znaczy, żeby
cały
nie, w ogóle. Nie zdradzać.
Ja tu postawię dużą kropkę, ale dzieją się rzeczy mrożące krew w żyłach. To jest taki film.
Czyli to jest takie must see według Jana Pekarza.
Dla mnie tak, bo emocje są gigantyczne. Właściwie człowiek trzyma się fotela. Mimo tego, że ani muzyki grozi, w ogóle nie ma muzyki. A film jest tak prosto zrobiony, jednocześnie ma niebywałą siłę. I tych filmów jest bardzo dużo. I z Cannes, i właśnie z Pekinu, i z Berlina, i z Sundance. To jest naprawdę wspaniała, bardzo duża oferta.
Duża oferta, jeśli chodzi także o te znane cykle doskonale, czyli kino łóżkowe, kino kulinarne, a także wydarzenie muzyczne bardzo widowiskowe, które dla mnie zawsze co roku jest, nie wybrzmiewa tak z taką siłą, jakby mogło wybrzmieć. A mam tutaj na myśli konkurs kompozytorski. Dla mnie tutaj jest tego jeszcze za mało. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, ale zanim o muzyce. Powiedzmy o tych dwóch specyficznych kinach, czyli o kinie łóżkowym i kinie kulinarnym.
No, kino kulinarne jest taka perła w naszej koronie, bo ono ma w sobie wysokie treści, bo ono wyrosło z takiej fascynacji zdrową żywnością, nieprodukowaną masowo, czyli przemysłowo, z szacunkiem i dla roślin, i dla zwierząt, które jemy. I ten program zbudował mój kolega berliński Tomi Struk, który w Berlinale, w Berlińskim Festiwalu Filmowym ten program otworzył i z sukcesem prowadził. I kiedy ja otworzyłem Transatlantyk, poprosiłem go o to, czy mógłby kontynuować w jakimś partnerstwie z nami. On tak, festiwal się zgodził i od tej pory robimy to razem. Także to jest bardzo też dla nas dobre, bo dzięki Berlinale mamy globalny zasięg. Otrzymujemy najlepsze filmy z całego świata, które są o jedzeniu i czy związane jakoś tam z kwestią żywności. I Tomi jest naszym kuratorem i robimy coś, co jest pokazem 5 filmów, co wieczór inny i po każdym filmie kucharz gotuje kolację do inny kucharz do kolejnego filmu.
Menu dedykowane treści filmu.
Dokładnie. I też podajemy to, jak każdy, kto był na naszym kinie kulinarnym, wie, że to jest potężna produkcja. Jesteśmy dumni z tego, że mając tę część niezależną festiwalu, taką wyluzowaną i bez szczególnej dyscypliny. Mamy też rzecz, która jest fenomenalnie zdyscyplinowana. Kiedy podanie kolacji na tym poziomie, gotowanej przez największych polskich kucharzy, zaczynając od Modesta Amaro, podanie kolacji dla 200 osób jest naprawdę wyzwaniem. To nie jest tak, że można się pomylić. Jak wchodzi ta brygada 10 osób, która podaje do stołu, to jest wyzwanie także dla artystów, bo można stać na scenie, można się zamyślić, można zaśpiewać albo nie, przeprosić, jeszcze raz zaśpiewać. W gotowaniu nie ma tego.
A co ciekawe, publiczność, widzowie, uczestnicy tej kolacji widzą to na własne oczy, tak, bo to wszystko dzieje się w otwartej, można powiedzieć, kuchni. Kino tak, łóżkowe to też jest duża produkcja.
Jeszcze powiem na koniec tego kulinarnego ważną uwagę, że której nie wszyscy wiedzą, że kamery cały czas rejestrują to gotowanie, przygotowywanie potraw. Jak widzimy 200 talerzy w rzędzie, jak oni komponują te talerze ręcznie, to jest niesamowite. Czasami jest 30 kucharzy na scenie, bo Amaro w szczególności ma taki cały dwór asystentów, którzy chcą stać przy nim, pomagać mu, uczyć się u niego. I to jest niesamowite, jaka to jest żywa dyscyplina w tej chwili w Polsce.
A nieco mniej dyscypliny mam wrażenie właśnie w tym kinie łóżkowym, które
no, musi być mniej,
jest bo... też imponującą produkcją w Pasażu Schillera w tym roku po raz drugi. Mm-hmm. Różne filmy, też tam taka klasyka jak Pulp Fiction też się znajdzie, ale nieco te nowsze również. Jaki jest pomysł na to wyjątkowe kino?
No on był taki dosyć, jak to w życiu bywa, prosty i okazał się skuteczny, że w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie jest tradycja kina plenerowego, ludzie lubią oglądać, ale to jest zawsze jeden ekran i jest wiele leżaków, czy jakichś innych siedzisk, ludzie w łodziach oglądają, ale zawsze jest jeden ekran. Natomiast u nas mamy kilkadziesiąt kin, bo każde łóżko jest odrębnym kinem, każde ma swój ekran. Można się tam zasłaniać, odsłaniać, być częścią tej wspólnoty i to fantastycznie działa. Ludzie po prostu kochają to doświadczenie. I my też sobie programujemy, tak jak pani wspomniała, to jest bardzo różne filmy, od trudniejszych po łatwiejsze, bo to są wakacje, pamiętajmy, lipiec, trzeba też czasami pokazać coś, co jest po prostu radosne czy zabawne. I to kino, o czym lubię mówić, zostało nazwane przez BuzzFeed jednym z 10 najwspanialszych kin świata. I to jest wyróżnienie, bo ani nie, oczywiście to jest to też impreza, która wymaga staranności, budowa tych łóżek i utrzymanie, i w razie jakiejś wichury trzeba to potem odbudowywać. Drobne deszcze wytrzymujemy, nawet jest miło, jak tak kropi, a siedzi się w środku i...
No, słychać. Pogoda bywa kapryśna w lipcu, ale miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak...
No właśnie, ale to jest skomplikowana produkcja i też fajnie, że ona co roku jest bardzo akceptowana, bardzo popularna. Te bilety się zresztą, one kosztują grosze, jak wszystko zresztą, bo my dbamy o to, żeby nie opodatkowywać obywateli dwukrotnie, prawda, że coś tam musi to kosztować. Większość naszych produkcji albo nic nie kosztuje, albo symboliczne. To jest też ważne. Trzeba o tym mówić. W każdym razie cieszy nas to, że ta nasza tożsamość zbudowana z tych różnych elementów, bardzo różnych, których nikt nie ma w Polsce, bo ani kina łóżkowego nikt nie ma, ani kina kulinarnego nikt nie ma. Dobór filmów przez Joasię Łapińską jest fenomenalny i towarzyszących jej programy.
Dyrektor programowy festiwalu.
Pomaga jej Ola Sarwa i Bartek Pulcyn, programerzy. Jest ogromna grupa ludzi i to jest zorganizowana bardzo struktura, która co roku jest lepsza, bo na tym polega, jeżeli jest dobra atmosfera, jeżeli jest wsparcie miasta, jeżeli jest współpraca z innymi organizacjami, a coraz więcej łódzkich organizacji pracuje z nami, to my jesteśmy coraz lepsi. Też buduje to taki rodzaj radości, tworzenia i zobowiązania, żeby robić rzeczy coraz lepiej.
To wracajmy do tych kompozytorów, młodych kompozytorów, którzy też mają nie lada wyzwanie przed sobą. To jest konkurs kompozycji natychmiastowej, czyli widzą obraz i od razu tworzą dźwięki chciałam powiedzieć na komputerze, ale na szczęście nie na fortepianie, rzecz jasna.
Na fortepianie. To jest taka dyscyplina bardzo, mi się wydaje, pierwotna. W tym sensie, że każdy, kto ma wrażliwość na film, może być kompozytorem. A nie każdy kompozytor ma wrażliwość z kolei na film. I ta wrażliwość polega na tym, że widzimy film po raz pierwszy i od razu chce nam się coś grać. Coś nas łączy z tym filmem. Jeżeli to jest dobry film albo taki film, który do nas trafia, to natychmiast reagujemy. I ta pierwsza reakcja bywa bezcenna. U mnie w mojej praktyce często najlepsze tematy powstawały w takiej euforii właśnie pierwszego kontaktu. Potem następuje oczywiście następny dzień, trzeba ochłonąć. Są rzeczy oczywiście, które się nie udały. I jest ta inna część mózgu odpowiedzialna za porządek. Czyścimy te pomysły, udoskonalamy. Chociaż trzeba uważać, bo czasami...
Można popsuć.
Tak, bo czasami nadmierne czyszczenie tworzy tak doskonale gładki produkt, że już nie ma się o co zahaczyć, prawda? To jest też niesamowite, jak doskonalenie czasami kończy się zagładą dzieła. I to wszystko jest kapitalne. I ci młodzi ludzie mają szansę doświadczyć tego procesu, tego pierwszego, tej euforii i tego pierwszego kontaktu. Konkurs jest ciągle... No nie ma innego takiego. Jest jedyny na świecie. Myślę o tym, jak mu dać większy wymiar jeszcze. Jak sprawić, że będzie to dyscyplina bardziej No i masowa to jest złe słowo, ale może to jest złe myślenie, może to jest elitarna dyscyplina, może to nigdy nie będzie.
Ale myślę sobie, że warto zapraszać tam po prostu publiczność. To są te pokazy, te przesłuchania tak naprawdę są otwarte dla publiczności i naprawdę polecamy państwu to doświadczenie, bo jest niezwykłe, bo często to, co widzimy na ekranie i to, co słyszymy, być może zupełnie nas nie przekonuje, a z drugiej strony pojawiają się takie kompozycje, które od razu nam wpadają, prawda?
No, absolutnie.
I pasują do obrazu. O tym moglibyśmy jeszcze dużo rozmawiać.
Dodajmy, że to 19 te eliminacje i konkurs.
No to właśnie, bo zapraszamy.
19 lipca.
Także też już niebawem, tuż przed zakończeniem festiwalu. A jeśli chodzi o festiwal i o to, co zawsze przyciąga uwagę, to są goście. W tym roku także. Ogromny sukces mieliście w zeszłym roku. Edward Norton to był absolutny strzał w dziesiątkę. Czy Sally Potter powtórzy jego sukces?
No to jest inny typ, oczywiście, inny typ gościa. Sally Potter jest znakomitym reżyserem, kobietą, która ma wspaniały dorobek, ciekawy dorobek. U nas odbiera nagrodę Fipresci, czyli Stowarzyszenia Krytyków Światowych i wielki zaszczyt dla nas, że wybrano nasz festiwal, żeby tę nagrodę jej wręczyć. Będzie też miała masterclass, czyli będzie rozmawiała o swojej twórczości i wiele osób zna Orlando, jak i taki najbardziej chyba znany jej film i czekam na to osobiście, bo jestem bardzo też zainteresowany tym, co ona nam powie. Drugim takim gościem bardzo wysokiej półki jest 9-krotnie nominowana do Oscara Diane Warren. Ona pisała piosenki dla największych światowych gwiazd, Beyoncé, Celine Dion, Aerosmith. Ta lista jest bardzo, bardzo długa. I być nominowaną 9 razy do Oscara oznacza, że od wielu, wielu lat jest w takiej fenomenalnej formie i dla mnie to jest ważna wizyta, bo nigdy dotąd nie zapraszałem nikogo, kto pisze piosenki. Także piosenki do filmu. I wydaje mi się, że to musi być ciekawe dla polskich twórców piosenek, żeby przyjść na przykład taki masterclass, posłuchać tej kobiety, czy wejść z nią w jakąś interakcję, bo ona będzie dosyć dostępna. Choćby dlatego, że jest jakaś tajemnica w tym sukcesie anglosaskim, myślę o amerykańskim, ale też brytyjskim, że cały świat nie daje rady, jakby oni nadają ton od dawna. I dlaczego polska piosenka nie idzie w świat? Dlaczego ona się zamyka na naszym rynku? To jest ciekawe. Może tak zawsze będzie, a może jest jakaś tajemnica. Może spotkanie z taką Diane Warren jest szansą na poznanie tej tajemnicy.
Jest w czym wybierać. Na podsumowanie zapraszam już teraz za tydzień, czyli podczas gali zamknięcia, która również w EC1 zagości. To co, taki filmy, muzyka, spotkania z artystami, z twórcami między finałem mundialu, tak?
Tak, tak.
pokibicujemy także.
Po raz drugi zderzamy się z tym wielkim ryzykiem, bo to było chyba 3 lata temu, tak?
Tak, pierwsza edycja
Plaza Francji. Europejskiej.
Świetna forma wtedy polskiej drużyny. No teraz
tak,
nie ma ich w finale.
No nie ma ich. Nie wiadomo, co lepsze, prawda?
To w takim razie zapytam pana na koniec. Francja czy Chorwacja? Kto będzie mistrzem świata?
Chciałbym, żeby Chorwacja, ale może być też Francja, bo obie drużyny miały swoje wielkie dni i zobaczymy, w jakiej formie staną do finału, prawda?
Jana Pekacz-Marek był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. I zapraszam jeszcze raz na Festiwal Transatlantyk, który startuje właśnie dzisiaj, 13 w piątek. To jest dla mnie zawsze...
Na przekór.
Tak, to znaczy dla mnie osobiście 13 piątek to zawsze był szczęśliwy dzień. Gdziekolwiek bym nie był na planecie, na przykład jak szukałem pracy, ona przychodziła 13 w piątek, kiedy byłem kompozytorem głodującym w Ameryce, prawda, na początku mojej kariery i tak dalej. Także jak ja słyszę, że 13 i piątek, to się cieszę od razu, bo to jest wiadomo, że coś dobrego się wydarzy.
To w takim razie my liczymy, że państwo frekwencją również sprawią, że to będzie dobry początek, ten 13 piątek.
Zapraszamy.
Dziękujemy bardzo.